przekazywanie tradycji to jest ważna rzecz w rodzinie dla swoich dzieci, w ogóle dla swoich bliskich, bo to jest kawałek ciepła, takiego ciepła domowego, który każde dziecko musi przy zakładaniu swojej rodziny przynieść do swojej rodziny, żebyś, jak to mówią, zapalić ten ogień rodzinny. Mam syna, mam córkę, żebyś oni mieli też w swojej rodzinie taką tradycję, że kiedyś ich mama nauczyła, albo ojciec nauczył, albo babcia, albo dziadek. I obchodzimy te święta tylko z przekazywania poprzednich naszych dziadków, poprzedniego naszego pokolenia. Ja pochodzę z Polesia. Zajmuję się sztuką, no i później w te wydarzenia, kiedy to w 2020 wydarzyła się ta sytuacja na Białorusi, moi koledzy postanowili, że trzeba coś pomagać rodakom, bo dużo też zielonogórzan, Polaków, są pochodzenia też z Kresów. No i co? I zaczęliśmy tak po trochu zbierać się, właśnie integrować się, zaczęliśmy rozmawiać o kulturze, znaczy jakieś święta właśnie.
Stowarzyszenie to nie tylko Białorusini, ale to przyjaciele Białorusi.
Zielonogórzanie, którzy już mieszkają dawno, Polacy, pochodzeniem kresowym i przyjaciele. Polacy, normalni ludzie, tylko chcą spotykać się, podoba im się do nas przychodzić, angażować się, coś robić, pomagać, wspierać nas. Każdy może przyjść i zapisać się i coś robić dobrego w stowarzyszeniu.
Konkretnie moi dziadkowie urodzili się i mieszkali przez długi czas w Rakowie. Raków to było miasteczko na rubieżach Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej, 36 km oddalone od Mińska, ale znajdowało się w województwie wileńskim. I to miasteczko było zamieszkane przez Żydów, przez Białorusinów, przez Litwinów, no i oczywiście przez Polaków, bo moje korzenie to oczywiście korzenie polskie. I te kultury bardzo się przenikały, w związku z tym również pewne tradycje miały gdzieś swój rodowód z kultur poszczególnych narodowości, które właśnie na tym terenie mieszkały. Jeżeli chodzi o to miasteczko, miasteczko ma bardzo ciekawą historię. Zresztą część tej historii jest opisana w ciekawej powieści Konrada Piaseckiego Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. To miasteczko zasłynęło między innymi z tego powodu, że mieszkali tam Zdziechowscy, to byli arystokraci, którzy byli administratorami tych dóbr. Marian Zdziechowski był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, a później był rektorem Uniwersytetu Wileńskiego. Z tego, co gdzieś wyczytałam, to również był kandydatem bodajże albo na premiera, albo na prezydenta Polski w czasach przedwojennych, także naprawdę taka postać wybitna. Gościł u niego Jan Kasprowicz bardzo często w Rakowie. Również odwiedzała go Eliza Orzeszkowa. I taki ten Raków się spodobał, że nazwała go litewskimi Atenami. Także naprawdę bardzo malownicza miejscowość, co zresztą znalazło swoje odzwierciedlenie w bardzo takich bogatych, ciekawych opowieściach moich dziadków. Bo gdy tylko się zbieraliśmy całą rodziną na przykład przy stole wigilijnym, to właściwie nie było innego tematu jak właśnie nasz Raków przepiękny, no i anegdoty, historie, także to zawsze jak gdyby wracało wspomnieniami. Ja jako dziecko oczywiście słuchałam tego z zapartym tchem, ale teraz żałuję, że o pewne rzeczy się nie spytałam. No zupełnie inna jest percepcja dziecka, no ale bardzo dużo mi zostało i mam bardzo duży sentyment właśnie do tej części Kresów, bo należy wspomnieć, że Kresy no to nie tylko te tereny, o których ja opowiadam, ale to przecież też Kresy związane w tej chwili z Ukrainą, prawda, z Litwą, z Białorusią, także to wszystko, te tereny były właśnie tymi Kresami. Dziadkowie przyjechali do Zielonej Góry pierwszym transportem i trafili do właściwie wymarłego, pustego miasta, mogli wybierać dowolny dom. Podeszli do tego bardzo zachowawczo, bali się jak gdyby wybierać jakiś okazały dom. Także wybrali taki malutki, skromny domek, którego już w tej chwili nie ma. On tutaj był na ulicy wtedy Nowomiejskiej, potem ta ulica nazywała się ulicą Warskiego. Teraz nie ma jej, ale to jest jak gdyby przedłużenie ulicy Pieniężnego. Także tam moi dziadkowie mieszkali. No i my właśnie spotykaliśmy się, no bo teraz mamy okres świąteczny, spotykaliśmy się bardzo właśnie często z dziadkami. Ja właściwie byłam codziennie u dziadków w momencie, kiedy uczyłam się w szkole numer 3 na ulicy Chopina, także zawsze zachodziłam sobie po szkole do dziadków. Natomiast już takim dużym wydarzeniem właśnie były spotkania związane z pewnymi no właśnie świętami, a więc no Wigilia czy też Wielkanoc. Jak tylko była okazja, no to dziadkowie właśnie zaczynali opowieść i później oczywiście jakieś tam wspomnienia też ich dzieci, czyli no dwie córki to były, czyli moja mama i siostra mamy. Także one też miały swoje wspomnienia, bo one tutaj przyjechały do Zielonej Góry już jako takie nastoletnie dziewczyny. I o dziwo, ten sentyment do tamtego miasteczka pozostał. No przecież to były, mówię, bardzo młode dziewczyny. I też przez całe życie moi rodzice, bo mój tata też był z Rakowa, także o dziwo oni się być może, że trochę znali w tym Rakowie, jako tam powiedzmy takie właśnie nastolatki, natomiast poznali się tak na dobre w Zielonej Górze, no ale to jednak no, tutaj prawda, rakowianka, rakowianin i oni no, jakoś tam poczuli do siebie sympatię, miłość no, i zostali małżeństwem. Także tata też jest właśnie z tamtych stron i, no, i dziadkowie, także no, cała moja rodzina jest właśnie z tej miejscowości. Też to w sobie pielęgnowałam, ten sentyment i teraz dalej już nie ma rodziców, ale ja dalej jak gdyby z wielkim sentymentem o tym Rakowie myślę. Mało tego, jest taki pewien fenomen, bo właśnie dzieci Rakowian, no bo ja jestem dzieckiem Rakowian, czują taką więź ze sobą i no kilka dobrych lat temu mieliśmy spotkanie i to było chyba gdzieś około 100 osób związanych z Rakowem. I spotkaliśmy się i właśnie wymienialiśmy się pewnymi tam materiałami, jakieś drzewa genealogiczne pokazywaliśmy, także to jest coś niesamowitego. Mało tego, jak już tacy sędziwi rakowianie, czyli ci, którzy tam mieszkali realnie w tym Rakowie, już czuli, prawda, że nadchodzi kres ich życia, to bardzo sobie życzyli, żeby w nekrologu zawsze było podkreślone urodzony w Rakowie. Także to jest po prostu trudno powiedzieć, na czym polegał fenomen tego miasteczka i atmosfera tego miasteczka, że to tak zostało i to jeszcze jest właśnie gdzieś tam kultywowane w kolejnych pokoleniach.
Początki Wigilii, Bożego Narodzenia, w ogóle każdego święta u każdego przychodzą z dzieciństwa, tak? Na przykład, jak już dowiedziała się, że będziemy spotykali się, przypomniała mi się, jak ja swoich dzieci uczyła też, żeby zbierali się na kolędy. Ubieraliśmy futerko, ubierali tą kozę. Właśnie córkę u mnie była zawsze kozą, bo miała białe futerko.
Ale jaka koza i jakie futerko?
Bo u nas w tradycjach musi jeszcze na kolędy przebierali się dzieci albo dorośli, nieważne, w różnych zwierząt na przykład. Tak, no właśnie z takimi piosenkami wychodzą tam i śpiewają. No a koza to jest taki też najważniejszy personaż, który jest na kolędach. Nawet mamy kartki z Białorusi, robią wycinanki z tą kozą. Koza to taki personaż, który chodzi po kolędzie.
A jak przygotowujecie Wigilię?
Też pamiętam z dzieciństwa, że Wigilia też była szykowana zawsze na 6 stycznia. U mnie był ojciec kucharz. To u mnie tradycja jedzenia była na pierwszym miejscu. Zaczynała się może tydzień przed, tak jak u was tu teraz. Ja jak mieszkam, to dla mnie nic nowego nie ma. Naprawdę. Ja widzę, jak ludzie biegają po sklepach, szykują się i dla mnie to zawsze wspomnienia, tak jak u mnie też w domu było. Na 6 robi się wszystko postne jedzenie, grzybowy barszcz na suchych grzybkach, na prawdziwkach, pierogi z grzybami. Mama robi, piecze ciasto, ojciec robi inne dania. Musiało być 12 dań, tak, nawet liczy się chleb. Było szykowane wszystko już na 7, znaczy już na Boże Narodzenie mięsne jedzenie, już pachło wszędzie mięsem, pachło ciastami, makowcami. Ale najważniejsze pamiętam jeszcze, że moi rodzice nawet przybierali się i chodzili do sąsiadów. I my biegaliśmy po ulicy w mróz za nimi i zaglądali, co oni tam robią. Tak, w te kolędy. Gdzieś do sąsiada trzeba było podejść, gdzieś tam, znaczy i ściągnąć nazywa się? Kalitka. Jak wchodzisz, na przykład u nas są wejście tam, znaczy na podwórko, tak? Otwieramy co?
Bramkę.
Bramkę?
Bramkę.
Widzisz, zapomniała podpowiadać. Tą bramkę trzeba było ściągnąć i postawić na przykład albo choinkę, albo co w ogóle, ściągnąć i schować. Jeżeli wstajesz i nie ma u ciebie tej bramki, to znaczy zrozum, że ktoś na ciebie, znaczy w tym miasteczku czy gdzieś tam zły.
Trzeba się poprawić.
To trzeba, tak. I już na następny raz człowiek już myśli, nikomu złego nic nie robić, żebyś poprawić się.
No. Żeby bramka została na swoim miejscu.
Tak, tak. Z kolęd z terenów białoruskich. Spływały u niej w rodzinie starsze osoby. Nauczyły. Babcia tak wyprowadzała swoich wnuków na kolędy i oni tam se taką piosenkę śpiewali.
Калядин, калядин, я у батьки один, мені батька послал, каб я грошей набрал. Открывайте сундучки, доставайте пятачки, кому рубель, кому два, кому чарочку вина.
Коляда, коляда, колянды, колянды, я jestem jeden у батьки, у ojca jeden.
Меня батька послал, каб я грошей набрал.
Тлумачи, что его отец высыла на то, так, на колянды, где-то колендовать, чтобы он пенензы позбирал в тот вечер. Но отец специально его высыла на то. И он так небы спева нимы, небы с таким весовым таким акцентом, что, ну, выслал мне отец, так что мушу пусть и позбирать тих пенензы, чтобы до дома впустил с поворотом. Otwierajcie swoje skrzyni, wyciągajcie swoje są pieniędzy. Komu jeden, komu dwa, komu trzy, komu tam...
Komu czareczku
jedna. A jeżeli nie chce pieniędzy, to chociaż wina kielicha, żebyś dostać. No.
Zawsze to oczywiście była taka radosna krzątanina. Ja starałam się tam pomóc, ale pewnie bardziej przeszkadzałam niż pomagałam, ale babcia, ponieważ ja byłam jedynaczką i byłam jedyną wnuczką mojej babci, więc babcia do mnie tam, prawda, odnosiła się z wielką miłością, także na wiele mogłam sobie pozwolić, smakować, chociaż nie wolno było przed wieczerzą wigilijną, ale tam, prawda, jakoś udawało mi się czasami coś tam popróbować. Był obrus wyszywany przez moją babcię, piękny. No i było 12 potraw, bo to pewnie i było więcej, ale 12, no to już po prostu musiało być obowiązkowo na stole właśnie tyle tych potraw. Zaczynało się barszczykiem, tak, z uszkami. Następnie były karp smażony, karp w galarecie, były śledzie w różnych też postaciach. I to, co właściwie ja jako dziecko, no oczywiście ciasta, makowce i inne ciasta, natomiast to, na co ja bardzo czekałam zawsze, to były tak zwane śliżyki. To jest bardzo taka ciekawa potrawa kresowa. Niektórzy właściwie często kresy kojarzą nam się z kutią. Natomiast u nas nie było kutii, były te śliżyki. Śliżyki robione są z ciasta drożdżowego, to są takie małe, właściwie pieczone, jak gdyby ala ciasteczka, które później trafiały do takiej zupy makowej. Ta zupa makowa to był mak przetarty kilka razy właśnie w maszynce, no tam z niewielką ilością wody, jakieś bakalia też tam były, miód, który jak gdyby dodawał słodkości. I te właśnie takie upieczone, drożdżowe, malutkie ciasteczka brało się z takiej wielkiej misy i wsypywało do miseczki, gdzie była ta zupa makowa. I po prostu było to takie przepyszne, że się właściwie na to czekało, tak? I ja jako dziecko, no to głównie to. No i też jak gdyby zawsze już pod koniec, jak już człowiek taki był naprawdę syty, to kisiel żurawinowy też jak gdyby tutaj musiał być na stole. No oczywiście też kompot z suszu i ten kisiel też tak był bardzo orzeźwiający. On był taki lekki, niegęsty, także właściwie miał taki charakter czegoś do popicia, a nie do jedzenia na przykład łyżeczką, tak jak nam się ten kisiel kojarzy generalnie teraz. Także to były takie właśnie potrawy, no i mówię te śliżyki, tak. Wiem, że chyba niewiele osób jak gdyby zna te śliżyki wileńskie, tak się o nich też mówi. To właśnie jest taki typowy przykład kuchni litewskiej. Także tak jak mówię, tam się pewne na tych kresach akurat w tej miejscowości przenikały pewne zwyczaje. Jeżeli chodzi o jakieś takie wróżby, to no, chociażby siano obowiązkowo pod obrusem, prawda? I tam się wyciągało i w zależności od długości źdźbła wróżyło się tam powodzenie, bądź powiedzmy mniej pomyślny rok. Tak samo te śliżyki, które się brało z tej miski, też były swoistą wróżbą, bo jeżeli się wzięło garścią parzystą liczbę tych właśnie małych takich śliżyków, to wróżyło pomyślność. Natomiast jeżeli ta liczba była nieparzysta, no to powiedzmy niekoniecznie nowy rok miał być taki bardzo udany. Także to były takie nasze tradycje. Z takich anegdot, to przypominam sobie, może to już nie jest związana sprawa z tradycją wieczerzy wigilijnej, ale chciałam jak gdyby uświadomić, no może młodszym naszym słuchaczom, że kiedyś przecież nie było światełek na choince, takich jak teraz mamy LED-owe światełka kolorowe, bezpieczne, tylko były takie specjalne żabki, gdzie osadzano malutkie świeczki i po prostu żywy ogień na tej choince się palił. No i swego czasu właśnie jakoś tak się stało, nie wiem czy ta świeczka się przechyliła, w każdym razie choinka się zapaliła. No i była konsternacja, co robić, bo ona bardzo szybko się zajęła takim żywym ogniem, no ale mój tata dzielnie wtedy chwycił za tę choinkę, wybiegł z domku, prawda, i gdzieś tam na zewnątrz jakoś ją tam ugasił w śniegu, także pamiętam, że to takie było trochę traumatyczne, prawda, no bo tutaj choinka się zapaliła. Także takie ciekawostki właśnie gdzieś tam od czasu do czasu sobie człowiek przypomina, jak to dawniej bywało.
Czy pani Wigilia, pani święta teraz wyglądają podobnie?
Moja Wigilia w tej chwili wygląda podobnie, ale jeszcze za życia rodziców, moich rodziców i teściów mieliśmy zawsze dwie Wigilie i moi rodzice no, byli właśnie no, jak gdyby no, przywiązani do tych tradycji, o których mówiłam. Natomiast teściowa też pochodziła z Kresów, natomiast teść pochodził z Poznania. I tutaj też musiał być pewien kompromis, także teściowa na przykład robiła makiełki, czyli makaron z makiem, robiła zupę grzybową, a nie barsz, natomiast dla nas barsz, także musiała podwójnie jakby tutaj przygotowywać Wigilię. No i mąż też z racji tego, że właśnie no w ten sposób te Wigilie u niego wyglądały za czasów jego dzieciństwa, no to też na przykład bardzo, bardzo tam optuje za tym, żeby był ten na przykład makaron z makiem. Także troszeczkę już jak gdyby przenikają się te tradycje i poznańskie i kresowe. W momencie, kiedy już zabrakło dziadków, no babcia świetnie te śliżyki wychodziły, bo to na cieście drożdżowym, no to później bardzo tam prosiłam moją teściową, żeby właśnie zawsze szykując ciasto drożdżowe, żeby troszeczkę tego ciasta zostawiła i zrobiła właśnie te małe śliżyki, robiła. No teraz powiem szczerze, że tak próbujemy, natomiast no cały czas jak gdyby czuję pewien niedosyt, mówię, no nie, to nie jest tak jak babcia robiła, także, no ale próbujemy. Także staramy się te tradycje jednak kultywować.
Jaki zapach mają święta pani dzieciństwa?
Kiełbasy albo mięsnych dań, albo jak gotuje się galareta, albo piecze się gdzieś jakieś mięso. I ciast, no. Ciasta to taka mieszanka. Nawet chleba nie je się na Boże Narodzenie, a je się ciasto z mięsem. Bo to jest bogata, będzie to wtedy święta, że chleb to nie na dzisiaj. I jeszcze powiem tak, że na Boże Narodzenie to nawet nie pozwalali nawet podgrzewać jedzenie też, żeby wszystko było już przygotowane, mogli jeść na zimno albo coś tam nawet ziemniaki nie obierać, żeby wszystko było już gotowe, tylko może gdzieś podgrzeć. A tak starsze osoby moich, znaczy jak ja pamiętam od starszych osób, to tylko podgrzeć coś można.
A od dawna pani jest w Polsce?
Bo 8 miesięcy.
8 miesięcy jest pani Alona tu w Zielonej Górze przyjechała.
Ja родилась в советское время, во время СССР. У нас на тот момент Рождество не праздновалось. У нас праздновался Новый год.
Urodziła się pani Alona w rosyjskie czasy, na terenie, gdzie ona miała swoich rodziców, gdzie miała swoje dzieciństwo spędzała. Nie obchodzili Bożego Narodzenia, nie wszyscy obchodzili, bo w jakiś czas było tak, że...
Krestili w cerkwi tajna, потому что, ну, как бы, это нельзя было.
W te czasy СССР, czy jak u was mówią, radzieckie, te ustawy... Mówili o tym, że nie można na przykład ojcu, jeżeli był komunistą, chodzić do cerkwi. Tak samo moje też rodzice, nie pozwalało się robić, ale my tajnie, ja już mówiła, jak my tajnie robiły te kolędy.
Поэтому мои традиции, они короткие, 30 лет.
U niej tradycji za mało, 30 lat i no, jakby wypadło to Boże Narodzenie i tylko tradycja w jej rodzinie była noworoczna, znaczy Sylwester w polskim języku. Znaczy tylko zbierały się 31, taka gwiazdka, patrzyli na zegarek jak na Sylwestra, otwierali szampana, no i szampana, trzeba było dwie szampana mieć. Na radziecki czas i później na czas białoruskich, tak. I my tu, znaczy przyjechały tu i też dwa razy robimy tego Sylwestra po swojemu czasie, znaczy w swoim czasie, znaczy po białorusku, przez wideo ze swoją rodziną, bo dużo teraz wyjechały i niektórzy pozostawiali rodzinę i później w polskim czasie też.
Macie dwa Sylwestry.
Mamy dwa Sylwestra, bo dwie godziny różnicy teraz na dzień dzisiejszy.
Super sprawa.
Ty. No super, dwa szampana. Jak starczy.
Podwójna impreza po prostu.
Podwójna, podwójna.
No a teraz tradycja w tym, że na Рождество, после Рождества, 7 января, my собираемся się w domu родителей. Dzieci, wnuki, siostry, tam cioci, dziadzi. У моих родителей. И мы собираемся, накрываем стол, дарим подарки, ну, поздравляем с праздником, желаем.
Teraz, znaczy 6 nie za bardzo obchodzą w rodzinie u pani Aleny. Bardziej 7, jak u was też, na same Boże już Narodzenie. Nie na Wigilię tą, a na, już na same Boże Narodzenie. Cała rodzina, wszystkie dzieci przyjeżdżają do babci, do matki, dużo jedzenia, dużo mięsnych dań, wymieniają się prezentami i świętują, rozmawiają, no jak w każdym domu obchodzi się Boże Narodzenie.
Czy pani sama jest w Polsce, czy z rodziną?
Nie. Jak to? Ja tutaj jedna.
Sama.
A rodzina w Białorusi. Będziemy po telefonu pozdrawiać z praznikiem, obśać się, no i praznować Рождество.
Pani Alena tu jest sama w Polsce, sytuacją na Białorusi rodzina została jej i trzeba było uciec stamtąd. To pierwsze takie święta, które ona będzie rozmawiać z rodziną przez Skype'a. Ciężko pewnie, ale ciepło, będzie odczuwać ciepłą atmosferę przez Skype'a. To jest też pobliża, no znaczy przybliża swoich bliskich ludzi.
Więcej jest takich osób, które są samotne i które tutaj będą na święta, będą same.
No, planujemy taką po Wigilię dwóch religii, i prawosławną, i katolicką, i w jeden dzień szykujemy prezenty, w jeden dzień będziemy zbierać się, szykujemy prezenty dla dzieci, będzie Snieżynka po polsku, a tak u nas Snieguroćka i Dziad Mróz. Nie czujemy się tu pojedynczymi. My tu taka mała rodzina.
Jest takie prawo, jak praznik встретisz, tak i весь год проведёшь. Поэтому я праздник буду встречать весело, чтобы весь год был весёлый.
Jest taka tradycja, no w Polsce też słyszała już to, że jak spędzisz święta, to tak cały rok będziesz żyć. Także staramy się i stara się pani Alena i będzie starała się, żebyś wesoło by spędzić te święta, żebyś wesoło cały rok przeleciał, żebyś wszystko było dobrze.